Radiowy Klub Biznesu.
Dobry wieczór, Adam Janczewski. Czas na Radiowy Klub Biznesu w Polskim Radiu Białystok. Z nami jest pani Magdalena Szabłowska, dyrektor Wydziału Handlu Zagranicznego w Mlekowity. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, bardzo mi miło.
To opowiedzmy na początek o strukturze Mlekowity, bo nie jest to zwykła spółka, nie jest to zwykła firma. Funkcjonujecie jako spółdzielnia mleczarska. Na czym polega taka właśnie struktura?
Spółdzielnia mleczarska Mlekowita działa na bazie prawa spółdzielczego. Udziałowcami są rolnicy i pracownicy. W tej chwili mamy 8 tysięcy rolników, którzy są udziałowcami Mlekowity. Jest to kapitał w 100% Polski.
Jak zostaje się spółdzielcą?
Należy być albo pracownikiem, albo dostarczać mleko do Mlekowity.
No właśnie, ale to nie każdy dostawca mleka musi być udziałowcem, nie musi być członkiem spółdzielni mleczarskiej.
Nie, nie musi być. Wtedy ma po prostu umowy na dostawę mleka do Mlekowity.
Do tego, co jest obecnie, jeszcze przejdziemy i o tym sporo porozmawiamy na pewno dzisiaj. Natomiast proszę powiedzieć, jaka jest historia spółdzielni mleczarskiej Mlekowita, bo jest to już dość długa historia, wieloletnia, trzeba przyznać.
Tak, spółdzielnia mleczarska Mlekowita była założona w 1928 roku. Początkowo była to prywatna firma założona przez Jana Szabłowskiego, ale zatrudniała zaledwie 30 osób i produkowała tylko masło i ser. No, był to taki dosyć ciekawy okres intensywnej odbudowy Polski. W dwudziestoleciu międzywojennym powstał GOP, dużo inicjatyw i naukowych, i gospodarczych, i edukacyjnych, więc bardzo intensywny okres rozwoju. Natomiast przyszła wojna, zniszczyła bardzo wiele. Sytuacja naszych rolników, szczególnie na terenie Podlasia, była bardzo trudna. Tym bardziej, że ciężka praca nie dawała możliwości utrzymania rodziny. Nasi rolnicy, tutaj nie ma ziem takich dobrych jakościowo, więc tutaj piękna pszenica nie urośnie. Tutaj są ziemie klasy 5, 6, lekkie, dużo łąk, jakieś tam żyto, pszenżyto, ale to wszystko nie zapewniało wystarczających dochodów. No i ci rolnicy wiedzieli, że sami nie są w stanie wiele zdziałać, tym bardziej, że z wojny też nie wszyscy wrócili i jednak ta gospodarka leżała. A mleko szybko się psuje, pośrednicy płacili grosze, więc powstała taka idea, żeby zrobić coś razem, żeby zrobić coś wspólnie, żeby to mleko nie płynęło osobno, ale płynęło razem. I wspólnymi siłami podpisali umowę. W 1947 roku została tworzona delegatura centrali mleczarsko-jajczarskich. Nie była to zwykła umowa, była to przysięga zrodzona z zaufania, odwagi. To zadziałało dzięki temu, że razem współdziałali. To każdy dał to, co miał na początku, czyli ziemia pod budowę i rozbudowę, wozy do zwózki mleka. Można było dzięki temu zyskiwać wyższe, lepsze ceny. Ten pomysł zafunkcjonował. Wspólna wiara w sens współdziałania przyniosła efekty. Pierwsze masło i ser wyprodukowane w małej mleczarni.
Ile właśnie zostało z tamtych wartości i z tamtych idei podczas zakładania spółdzielni mleczarskiej?
Dlatego, że mleczarnia nadal funkcjonuje na prawie spółdzielczym, więc rada nadzorcza jest wybierana spośród rolników. Na zebraniach są wybierani delegaci, którzy konstytuują tą radę nadzorczą. Więc wszystko się odbywa tak, jak to kiedyś było, bo w trakcie tą umowę zaczynało kilkunastu rolników, ale cały czas się dołączali kolejni. Ta struktura mocno się rozbudowała.
No i okej, mamy teraz 8 tysięcy spółdzielców. Tak jak sobie wyobrażam tych kilkunastu lata temu, to rozumiem, że oni byli w stanie spotkać się, zagłosować, podjąć decyzję, w jednym pomieszczeniu się zebrać. Teraz 8 tysięcy udziałowców, 8 tysięcy spółdzielców nie jest w stanie razem podjąć jakichś decyzji. Jak wygląda ta struktura i decyzyjność w Mlekowicie?
Jest wybierany prezes zarządu. Takim punktem zwrotnym w historii Mlekowity był wybór prezesa Dariusza Sapińskiego.
O prezesie Sapińskim jeszcze porozmawiamy i poświęcimy mu oddzielną część, ale spróbujmy opowiedzieć o tej strukturze.
Struktury to się odbywa na zebraniach. Rada nadzorcza jest wybierana na zebraniach powiatowych i zebraniach...
Czyli to są takie wybory powszechne?
Wybory powszechne, tak. To są normalnie, tak jak wybieramy prezydenta, to tak samo te wybory się odbywają.
Zgłaszają się kandydaci.
Tak, zgłaszają się kandydaci, wszystko jest według procedur opisane.
Czy są kampanie wyborcze wewnętrzne również?
Oczywiście.
Jest program poszczególnych kandydatów?
Jest walka o te stanowiska, walka o to, żeby żeby być delegatem, no to jest zaszczyt uczestniczyć w procesie tworzenia firmy.
Okej, czyli dane osoby, które decydują się kandydować do tej rady, one mają swoją wizję rozwoju firmy, one przedstawiają tę wizję spółdzielcom i ci spółdzielcy wybierają ich jako osoby godne reprezentowania ich właśnie interesów.
Radiowy Klub Biznesu.
Prezes Dariusz Sapiński to jest osoba, która w historii Mlekowite w pewnym momencie się pojawia i odgrywa kluczową rolę.
Tak, jeszcze na początku lat 90. Mlekowita była jednym z wielu wówczas przedsiębiorstw zajmujących się skupem i przerobem mleka i wybór prezesa Dariusza Sapińskiego na prezesa zarządu zadecydował o tym, że firma była zarządzana innowacyjnie, miał wizję rozwoju, miał wizję nowych inwestycji, nowych produktów, które wprowadził, no ale też nadał nazwę i logo Mlekowita. W 1992 roku zadebiutowała nazwa Mlekowita. I w tym kierunku jako trend poszły również inne mleczarnie polskie. To pozwoliło się Mlekowicie wyróżnić na tle innych firm w Polsce. I z tym logo też wyszliśmy za granicę.
Wtedy na początku lat 90. ilu było spółdzielców?
Na początku lat 90. było 430 różnych małych mleczarń. A w tej chwili ta liczba zmniejszyła się do poniżej 200.
A w samej Mlekowicie spółdzielców ilu wtedy było w latach 90. na początku?
Około 15 tysięcy. Mhm. Dlatego, że w Polsce dokonała się ogromna transformacja, jeżeli chodzi o rolników. Tak jak Mlekowita się rozwijała, tak samo nasi dostawcy mleka się rozwijało. Powiększali swoje gospodarstwa, zwiększali wydajność mleka, wprowadzali innowacyjne metody w swoich gospodarstwach, też maszyny. Więc wielu rolników w międzyczasie zrezygnowało z produkcji mlecznej.
Mlekowita kojarzy się z Wysokiem Mazowieckiem, ale właśnie nie jest to jedyny zakład. Wspomniała pani o tym, że było tych spółdzielni dużo. Prezes Sapiński też chyba zajął się właśnie konsolidacją i rozwojem marki Mlekowita w różnych miejscach. Ile zakładów Mlekowity jest obecnie w Polsce?
W tej chwili mamy 26 zakładów produkcyjnych, 147 sklepów Mlekowitka, dwa takie centra, Kaszynkery i sklep internetowy Mlekowitka. Cały czas próbujemy nowinek innowacyjnych, technologicznych i dystrybucyjnych.
A te zakłady gdzie są zlokalizowane? To jest cała Polska?
Cała Polska. W tej chwili cała Polska. Mamy zakłady i w Zakopanem. Zakopiańskie specjały to są właśnie nasz zakład w Zakopanem. Ma jeszcze dłuższą historię niż Mlekowita. Też na zasadach spółdzielczości też rolnicy zakładali, więc ta idea sprawdziła się. Mamy zakłady w Sanoku, mamy zakłady w Wielkopolsce.
To ile osób zatrudnia Mlekowita? Mam na myśli produkcję, ale też całą sprzedaż i marketing.
W tej chwili 5 tysięcy osób na terenie całej Polski.
A w Wysokim Mazowieckim?
1400 osób.
I to jest wasza siedziba, to jest wasze serce?
Tak, serce Podlasia.
To jest sporna kwestia, czy to podlaskie, czy to Podlasie, bo to różnie się mówi już o Wysokim Mazowieckim, ale jak rozumiem, wy utożsamiacie się z Podlasiem.
My jesteśmy tak na pograniczu Podlasia i granice nasze zostały przyłączone do województwa podlaskiego i wcześniej łomżyńskie województwo, teraz podlaskie.
Trochę Podlasie, trochę Mazowsze.
Wspieramy Podlasie. Przez Wysokie przebiega rzeka Brok. Po jednej stronie jest Podlasie, po drugiej Mazowsze.
Czyli wy patrzycie tam na to Mazowsze zza rzeki.
No, my chcemy, żeby u nas było to centrum. My się cały czas chwalimy tym, że nasze zakłady są usytuowane w zielonych płucach Polski. Jest to dla nas zaszczyt i przyjemność właśnie być w tym terenie zielonym, świeżym. No i nie ma tu przemysłu, więc mamy idealne warunki do produkcji mlecznej.
To jest postrzeganie samych siebie, a jak to widzą wasi kontrahenci, partnerzy, którzy na przykład przyjeżdżają do was i widzą, gdzie się mieścicie?
Dla naszych kontrahentów najważniejsza jest jakość mleka. A jakości mleka się nie uzyska, jeżeli jest zanieczyszczenie środowiska, jeżeli warunki naturalne nie pozwalają na taką produkcję. Więc u nas w naszych produktach nie ma żadnych metali ciężkich. Mamy 26 różnych laboratorii. Na każdym etapie procesów produkcyjnych, na przyjęciu mleka, badanie półproduktu i produktu końcowego, więc wszystkie parametry dokładnie badamy. Kiedyś nawet jak zaczynaliśmy eksport naszych produktów do Niemiec, to nasze sery były badane co dwa tygodnie przez tam inspekcję niemiecką. No i poziomy tych takich różnych metali tak niskie były, że w końcu nasz klient uznał to jako atut i podał jako dodatkowe zalety marketingowe i dodatkowy atut, aby kupować te produkty.
A dla was to było coś oczywistego?
Znaczy no tak, no my mamy to na co dzień.
Radiowy Klub Biznesu.
Czy wy zauważacie, tutaj przechodzę już trochę do pytania o gamę produktową, ale czy wy generalnie zauważacie wciąż modę na produkty mleczne?
Tak, jak najbardziej. W tej chwili oczywiście produkty wysokobiałkowe cały czas są na topie. Nawet te mieszanki białkowe są dodawane do innych produktów. Na TikToku są różne przepisy, że dodają i do chleba, i do bułek, i do naleśników. Więc ta żywność jest boostowana białkami serwatkowymi naszymi, ale też nowe pokolenie dużo skyrów je. Więc te skyry goszczą właśnie między innymi w biurach, w pracy. Do tych skyrów dodaje się owoce, borówki, truskawki. No może to nie jest teraz najszczęśliwsza pora roku. Teraz króluje dynia, ale z dynią mamy też mnóstwo przepisów. Teraz taki fajny przepis jest plastry dyni pieczone z serem pleśniowym. Nasza produkcja z baranowa, polane miodem i z orzechami laskowymi. Super.
No, myślę, że narobiła pani smaka niejednemu słuchaczowi właśnie w tym momencie. Opowiada pani o tych skyrach, produktach proteinowych, serach pleśniowych. Ile wy macie produktów w gamie w ogóle?
W tym momencie żadna kropla mleka u nas się nie marnuje. Mamy ponad 1800 różnego rodzaju produktów, więc wszystko.
Może nie wymieniajmy 1800, ale opowiedzmy trochę o tym zakresie produktowym. Co wy robicie w ogóle w swoich zakładach?
Więc tak, specjalizujemy się w serach długo dojrzewających, w serach białych. Mamy produkcję serów topionych, slajsy, wiórki, jogurty, kefiry, maślanki, skyry, produkty wysokobiałkowe, produkty w proszku, mleko tłuszczone w proszku, mleko pełne w proszku, serwatka słodka, serwatka demineralizowana 40%, serwatka demineralizowana 70%, 90%. Naprawdę mogłabym tu siedzieć cały dzień.
No i oczywiście mleko i masło.
Tak, mleko i masło, nasze kluczowe produkty.
Serwatka, czy to trafia do sklepów, czy to trafia też do odbiorców przemysłowych?
To trafia i do odbiorców przemysłowych, i do sklepów. Więc mamy dwa rodzaje klientów i to business to business i business to customer. My tą produkcję zaczęliśmy w 2017 roku, pobudowaliśmy ogromną proszkownię z nowoczesnymi możliwościami, która właśnie nam umożliwiła produkcję tego typu produktów. I od tamtej pory promujemy te produkty i postanowiliśmy wyjść do ludzi aktywnych, dlatego że ta półka na siłowniach, fitness klubach była już dosyć bogata i tak naprawdę zajęta przez firmy zachodnie. Ciężko było nam się wbić, więc postanowiliśmy wyjść z naszymi produktami do ludzi aktywnych, którzy uprawiają sport, a nie chodzą na przykład na siłownię, czyli biegają, jeżdżą rowerami, trenują wspinaczki. Więc to się okazało strzałem w dziesiątkę.
Czyli obserwujecie też trendy i zauważacie, że ludzie zaczynają coraz zdrowiej żyć i chcecie się też w to wpisywać.
Tak, tak. My również promujemy zdrową dietę, ale zdrowa dieta to nie wszystko. Zdrowa dieta to jest jeszcze plus aktywność fizyczna.
Ile tych produktów ustaliliśmy?
1800. Ale to dlatego, że mleko jest bardzo drogie i nie może się zmarnować nawet kropla mleka.
Faktycznie wszystko w tym procesie wykorzystujecie?
Faktycznie próbujemy wykorzystać wszystko, nawet takie produkty. Właśnie jednym z takich produktów, które był wcześniej ściekiem, był uważany za odpad mleczny. Była słodka serwatka w proszku. I my jako pierwszy zakład w Polsce zaczęliśmy suszyć serwatkę w proszku. No a w tej chwili robimy z niej koncentrat białek serwatkowych.
I do czego jest to wykorzystywane?
To jest wykorzystywane dodatek do jogurtów, do chleba, mleka, ciastek, ciast, czekolad, batonów proteinowych. Także możemy znaleźć ten produkt już wszędzie. Głównie dlatego, że ta moda na produkty proteinowe jest. bo chcemy jeść ciasto, ale chcemy, żeby coś zdrowego było w tym cieście.
Nie tylko sam cukier.
Więc podbijamy to, dodając białka serwatkowe.
A w jaki sposób wy ustalacie tę gamę produktową? Jest ich ogromna liczba, ale jak w ogóle ustalacie, że może
mamy
warto...
Mamy Centrum Badań i Rozwoju,
Może warto produkować właśnie te skyry, czy produkty proteinowe, czy pójść w tym, czy w innym kierunku?
Przede wszystkim mamy Centrum Badań i Rozwoju, no a poza tym też pracownicy zgłaszają swoje pomysły. Mieliśmy na przykład panie z serowni, które przygotowały sosy śmietanowe, serowe i te sosy wszystkim bardzo smakowały, więc wprowadziliśmy jako dodatek produkt taki sezonowy, jak nowalijki wchodzą, jak mamy te nasze sałaty wszystkie. Więc cały czas się rozwijamy i dużo produktów to są pomysły naszych pracowników. Między innymi sami produkujemy serniki. Nie tylko twaróg, ale również serniki. Mamy serniki ze spodem i bez spodu. I też to się sprzedaje. Okazało się, że ludzie mają coraz mniej czasu, jednak poświęcają się zawodowo, robią kariery. Tego czasu na gotowanie jest mniej, a jednak chcą korzystać z tych produktów i czuć ten smak. Więc te serniki, jak najbardziej serniki, blok, takie sztandarowe ciasto PRL-u, tak?
Też jak rozumiem, macie swoje bazowe produkty, które wiecie, że się sprzedają, że będą się sprzedawać, a zresztą macie ten komfort, że możecie trochę popróbować i potestować, które produkty wejdą na rynek, które niekoniecznie okażą się
hitem. Mamy sieć własnych sklepów, bo wprowadzenie nowego produktu do sieci to jest od 1,5 roku do 2 lat, a mając swoją bazę dystrybucyjną, swoje hurtownie, bo mamy 37 własnych hurtowni, mając swoje własne hurtownie i sklepy, na bieżąco widzimy, co się sprzedaje, co się nie sprzedaje. Które produkty chodzą bez problemu, bez reklamy, a które produkty trzeba wspomóc albo tą wiedzą, albo tą promocją, albo po prostu wycofać.
Radiowy Klub Biznesu.
Mówi pani o tych sieciach, że to zajmuje od 1,5 roku do 2 lat wejście do sieci handlowych.
Z nowymi produktami, tak? Czasami, jeżeli oni coś chcą, to szybko. No ale często też proponują produkcję produktów, a potem się wycofują z tej propozycji. A już zostały poniesione koszty na inwestycje, na opakowania, na jakieś grafiki, na designy.
Jak wam się układa ta współpraca z sieciami handlowymi bez podawania konkretnych partnerów? Ale często mówi się, że to nie jest łatwa współpraca, szczególnie gdy przychodzą do sieci handlowych mniejsze firmy. Wy jesteście bardzo dużą firmą, więc jak rozumiem, możecie sobie też pozwolić na dyktowanie pewnych warunków.
Bardzo cenimy sobie współpracę z sieciami. Wiele sieci jest naszym największym partnerem.
No, zapewnia to z pewnością skalę.
Tak, tak. Ale chodzi o to, że nie ma wyboru. Sieci opanowały handel w Polsce i musimy z nimi współpracować. Nie możemy sobie pozwolić, aby nie współpracować z sieciami, więc to jest must be, must have dla funkcjonowania firmy.
Mówi pani o tych sieciach w Polsce i mówimy o sprzedaży w Polsce, ale do ilu krajów na świecie płynie to mleko z Mlekowity i wszelkie produkty?
Eksport cały czas u nas się rozwija. Mamy pozwolenia sprzedaży do 67 krajów świata. W tym roku wysłaliśmy już nasze produkty do około 130 krajów. Cały czas się rozwijamy, cały czas poszukujemy nowych kierunków zbytu i lepszych cen.
To taki kluczowy, najważniejszy wasz rynek?
Azja. Najlepiej w tym momencie rozwija się Azja. Chiny, Korea, Wietnam, ale też Malezja, Indonezja.
To są ilościowo najlepsze rynki?
Ilościowo, ale też duży rozwój widzimy w Afryce, więc nie tylko Afryka Północna, ale już i Afryka Zachodnia i Środkowa i Południowa.
A taki najmniej oczywisty, najbardziej może nazwijmy to egzotyczny kierunek, do którego trafiają wasze produkty?
No nie wiem, dla mnie najbardziej egzotyczna to jest mimo wszystko Afryka.
Okay.
Senegal, ale też do RPA, do takiej sieci sprzedawaliśmy nasze produkty i to sieć taka ciekawa była, bo do tej sieci wchodziło się jak do więzienia. Po prostu sprawdzanie, co się wnosi, co się wynosi. więc takie hardkorowe wejście mieliśmy.
To faktycznie można zdarzyć się z innym światem. A jak się wchodzi na takie rynki jak chociażby Chiny, Daleki Wschód? Jak buduje się tam swoją markę?
Przede wszystkim trzeba zadbać o certyfikaty weterynaryjne. Musi być ścieżka dyplomatyczna, handlowa. Muszą być podpisane wzajemne umowy o handlu i o tym, że się akceptuje dany produkt produkowany z tego regionu. Więc bez tej ścieżki, bez oficjalnych tych umów, to się nie da handlować.
No. Czyli rozumiem, że tutaj potrzebujecie też współpracy na poziomie ministerialnym, rządowym.
Tak, tak.
I jak ta współpraca?
Ta współpraca bardzo dobrze. Często prosimy właśnie o pomoc dyplomatyczną i o wsparcie danych kierunków, gdzie nie ma jeszcze tych umów podpisanych.
No i jakie smaki, jakie produkty przypadły na przykład Chińczykom do gustu?
Chińczycy uwielbiają nasze mleko z krową. Ogromne ilości, po 300 kontenerów miesięcznie mleka UHT z krową wysyłam. I to właśnie z tą polską krową, wręcz nawet się śmiejemy, że kto by pomyślał 20 lat temu, że nasza podlaska krowa stanie się gwiazdą polskiego eksportu. My się popukali w głowie, we o czym ja mówię, a tak jest.
A pozostałe rynki zagraniczne to jest przede wszystkim mleko, czy też to jest szersza gama produktowa?
Znaczy mamy proszki, koncentraty mleka, czyli mleko tłuszczone w proszku, mleko pełne w proszku, maślanka w proszku, serwatki demineralizowane, serwatki słodkie. No ale też jak zostałam dyrektorem eksportu, to też właśnie ruszyłam na nowe kierunki eksportowe, między innymi właśnie Azja, i zaczęliśmy sprzedawać asortyment, sery, kefiry, maślanki, jogurty.
I jak to się sprawdza?
I śmietany. Rozwijamy sprzedaż naszej galanterii. Uważałam, że bez tej śmietany nie można żyć. I chciałam, żeby wszyscy mogli mieć możliwość spróbowania naszych produktów.
A jak to wygląda na rynku europejskim? Bo często mówi się właśnie, że naszym naturalnym rynkiem zbytu to jest rynek Unii Europejskiej. Jak tutaj wygląda wasza współpraca?
W Unii Europejskiej tak, mam bardzo dobrze opanowane kraje bałtyckie, kraje Europy Środkowo-Wschodniej, południe Europy. Dużo trudniejsza jest współpraca z krajami Europy Zachodniej, dlatego że oni sami są ogromnymi producentami mleka i produktów mlecznych. Niemcy pierwsze miejsce w produkcji mleka, więc Niemcy, Francja, no oni sami mają bogatą i tradycję i historię produkcji produktów nabiałowych, więc tutaj jest ciężko. Ale też nam to się udaje.
A gdzie chcielibyście jeszcze zaistnieć? Mocniej w Europie, czy też na świecie, szerzej patrząc?
Teraz myślę, że Ameryki. Jednak Ameryka Południowa. Mieliśmy tam sprzedaże, teraz te umowy będą podpisane, więc myślę, że trzeba w tamtym kierunku spojrzeć. Teraz jest misja organizowana ministerialna do Brazylii, więc też planuję jedną osobę wysłać, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, jakie są możliwości, jakie są warunki.
Z Ameryką pojawiają się wątpliwości i obawy, że to ich produkty zaleją nasz rynek, a jak rozumiem, wy upatrujecie szansy w drugą stronę.
No nie mamy wyboru. Musimy walczyć. Nie poddamy się bez walki. No jak najbardziej. Nie jesteśmy w stanie zapobiec temu. My się nie poddajemy, a mamy naprawdę fajne, zdrowe, świeże, smaczne produkty i myślę, że nie tylko ceną, ale jakością i walorami smakowymi możemy konkurować.
A Ameryka Północna, Stany Zjednoczone, Kanada?
Znaczy tam cały czas wysyłamy, ale Stany Zjednoczone no też są ogromnym producentem. I to Stany Zjednoczone w tej chwili nas zalewają produktami.
Jeszcze muszę zapytać o waszą konkurencję albo o partnerów. Nie wiem, jak wy do tego podchodzicie, no bo mamy obok Mlekowity jest jeszcze Mlekpol, okręgowa spółdzielnia mleczarska w Piątnicy, które są też bardzo znane i są też dużymi pracodawcami w regionie. Jak wy podchodzicie do tej konkurencji, współpracy? Jak to traktujecie?
Bardzo się cieszymy, że w województwie podlaskim mamy największych producentów mlecznych w całej Polsce. Nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowo-Wschodniej. I to pokazuje, że są tu świetne warunki do produkcji. Mamy doświadczonych rolników, którzy potrafią wyprodukować dobry surowiec, który jest świetną bazą do produktów nabiałowych. My próbujemy być najlepsi. W tamtym roku przekroczyliśmy 10 miliardów złotych przychodu. Jest to najwięcej w Polsce, więc musimy pilnować, żeby tutaj się nie zbliżyli do nas konkurenci.
Pytanie prowokacyjne i sama idea jest taka dość kontrowersyjna może dla was, ale nieraz słyszałem takie pomysły, takie propozycje, że aby przeskalować działalność tych spółdzielni mleczarskich polskich, wy powinniście się zjednoczyć i pod jedną wielką marką podbić świat. Rozumiem, że takich realnych planów na ten moment nie ma.
Nie, no my jak najbardziej. My chętnie przejmiemy te spółdzielnie mleczarskie, więc jak najbardziej jesteśmy otwarci na współpracę.
Pod marką Mlekowita.
Oczywiście.
Gościem Radiowego Klubu Biznesu była Magdalena Szabłowska, dyrektor Wydziału Handlu Zagranicznego w Mlekowicie. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Adam Jęczewski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Radiowy Klub Biznesu.